Pierwszy temat naszej dzisiejszej audycji dotyczy znanej już Państwu sprawy PZU, Eureko i dalszych następstw tych związanych właśnie z tym problemem prywatyzacji PZU. Na naszej antenie bardzo serdecznie witamy panią redaktor Małgorzatę Gos z naszego dziennika.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Sprawa prywatyzacji PZU bardzo szybko stała się głośną w Polsce aferą. Cała rzecz rozpoczęła się na przełomie, właściwie w początkach 1999 roku, za rządów AWS. Wówczas to zapadła decyzja o prywatyzacji największego polskiego ubezpieczyciela i w ciągu tego roku doszło do zawarcia w listopadzie, 5 listopada, pierwszej umowy prywatyzacyjnej. Wówczas szefem resortu Skarbu Państwa był Emil Wąsacz, a szefem rządu, przypomnę, pan Jerzy Buzek. Wówczas zawarto pierwszą umowę prywatyzacyjną, w ramach której sprzedano PZU 30% akcji. Trzy prawie lata później do tej umowy doszedł jeszcze aneks zawarty, podpisany przez minister Aldonę Kamelę-Sowińską, następczynię pana ministra Wąsacza na stanowisku szefa resortu skarbu. I w tym aneksie Skarb Państwa dodatkowo zobowiązał się do sprzedaży dalszych 21% akcji PZU. Nabywcą była firma Eureko, a właściwie konsorcjum Eureko i Big Bank Gdański, czyli podmiot taki o mieszanym kapitale, obcym i polskim. I właśnie strona polska na podstawie tych dwóch umów w zasadzie wynikało z tego, że utraci kontrolę nad największym polskim ubezpieczycielem. Sprawa od początku budziła bardzo poważne kontrowersje i jeszcze w trakcie trwania procesu prywatyzacyjnego wielu posłów wskazywało, że coś tu się dzieje nie tak. Urzędnicy podejmowali zdumiewające zupełnie decyzje. Wiele z nich nie miało oparcia w przepisach prawa. Pomijano pewne przepisy, nie kontrolowano. Po prostu cała prywatyzacja postępowała, jakby jakaś siła nadawała jej bieg, siła, o której nikt nie potrafił wskazać, skąd pochodzi, ale niemniej jakaś decyzja polityczna musiała zapaść, że tak to szybko przebiegało, mimo tylu wad prawnych. No i oczywiście potem dowiedzieliśmy się po powołaniu komisji śledczej, że rzeczywiście towarzyszyła całej sprawie taki duży ładunek, towarzyszył naruszeń prawa, że sprawa prywatyzacji PZU zasłużyła sobie na miano afery. Ale zanim doszło do powołania komisji śledczej, rząd Leszka Millera poczynił następne kroki. Mianowicie rząd Leszka Millera wpadł na pomysł, żeby jednak zrezygnować z oddania kontroli nad PZU i postanowił nie realizować aneksu z 2002 roku. I w tym momencie zaczął się ten spór, który do tej pory prowadzi Skarb Państwa z Eureko. Mianowicie firma, nabywca wystąpił na drogę procesu arbitrażowego, arbitraż w Londynie. I tam na podstawie polsko-holenderskiej umowy o ochronie inwestycji domagał się realizacji przez Polskę umowy. Poza tym nabywca, inwestor Eureko wystąpił do sądu o zawarcie ugody w sprawie tej prywatyzacji, gdzie domaga się od Skarbu Państwa realizacji aneksu, czyli tych dalszych 21% akcji, których odmówił rząd Millera, oraz wysokiego odszkodowania. Tutaj padają różne sumy od 6 do 12 nawet miliardów złotych, zupełnie niewyobrażalne sumy. I wreszcie w sprawie został wdrożony proces karny przez stronę polską oczywiście, który toczył się początkowo dość powoli, ale bardzo przyspieszył w momencie, kiedy powołano komisję śledczą na początku ubiegłego roku. Powstała komisja śledcza w Sejmie do sprawy zbadania prywatyzacji PZU i ona znakomicie ułatwiła postępy procesu karnego. A więc jak powiedziałam, mieliśmy aferalną prywatyzację z naruszeniem prawa, po czym inwestor, który w ten sposób nabył polskiego ubezpieczyciela akcje w wysokości 30%, wystąpił na drogę arbitrażową, następnie wystąpił również do sądu o zawarcie tutaj ugody i realizację tej umowy, a także strona polska wszczęła protest karny w sprawie naruszenia prawa przez urzędników państwowych i w ogóle zbadania prywatyzacji. I mamy w tej chwili w efekcie tych wszystkich, tego splotu wydarzeń, bardzo skomplikowaną sytuację prawną. Ponieważ komisja śledcza, która bardzo dokładnie zbadała przebieg tej prywatyzacji, postawiła we wnioskach końcowych wniosek o to, aby przede wszystkim strona polska, minister Skarbu Państwa lub prokurator generalny wystąpił do sądu polskiego o stwierdzenie nieważności umowy prywatyzacyjnej jako dotkniętej poważnymi naruszeniami prawa oraz o stwierdzenie braku istnienia stosunku korporacyjnego między obydwoma podmiotami, a więc PZU i firmą Eureko. To był podstawowy wniosek komisji śledczej, jaki wynikał z wielomiesięcznego przesłuchiwania urzędników państwowych. Oprócz tego komisja śledcza wskazała wysoko postawionych urzędników, którzy odpowiadali i powinni ponieść odpowiedzialność za liczne naruszenia prawa, a także brak nadzoru nad podwładnymi w procesie tej prywatyzacji. To jest opinia komisji śledczej, ale również poprzedni rząd zajął w tej sprawie jasne stanowisko, a mianowicie publicznie stwierdził, że nie należy występować do sądu, że unieważnienie umowy czy stwierdzenie braku tego stosunku korporacyjnego nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia tej sprawy, ponieważ może się okazać nawet okolicznością albo bez znaczenia, albo nawet obciążającą dla strony polskiej w procesie arbitrażowym. Z kolei ci zwolennicy unieważnienia umowy wskazywali, no to po co zezwoliliście na ten arbitraż? Przecież nie musieliśmy iść do arbitrażu, dlatego że w tej sprawie wskazana była jako właściwa instancja po prostu sąd polski. Także jak widać, nie jest jasne, jak ten proces zakończyć. I strona ta zwolenników ugody wskazuje również na to, że ewentualne zakończenie procesu karnego, nawet gdyby udowodniono w nim winę polskich urzędników, poważne złamanie prawa, nieistnienie nawet umowy między stronami, to również nie będzie miało znaczenia dla wyroku arbitrażowego, dlatego że to stanowiłoby okoliczność obciążającą, a Skarb Państwa, znaczy obciążającą stronę Skarbu Państwa, że ma po prostu złych, nieprzestrzegających prawa urzędników, może skorumpowanych urzędników i za takich urzędników i za ich decyzje musi odpowiadać odszkodowawczo. Także jak widać, no, dwie różne opinie. Komisja śledcza za rozwiązaniem tej umowy, za stwierdzeniem jej właśnie nieważności. Natomiast rząd poprzedni stał na stanowisku, że tak czy owak i tak przyjdzie nam zapłacić odszkodowanie. Dlatego należy dążyć za wszelką cenę do ugody, oddać PZU, Eureko, zapłacić jeszcze odszkodowanie. No i tak całą sprawę zakończyć. I tutaj wydaje się, że trudno jest podzielać tą opinię. Mianowicie obecnie, kiedy już proces karny dość daleko zaszedł i kiedy jest toczony na terenie zarówno Polski, jak i w krajach europejskich, badane są wszelkie doniesienia, także pochodzące ze służb specjalnych, o tajnych kontach w bankach zagranicznych polskich polityków, o procesach, które mogą nasuwać podejrzenie korupcji, a korupcji po obu stronach. No więc tą sprawę należałoby wyjaśnić, bo jakieś podstawowe poczucie sprawiedliwości wymaga, aby w sytuacji, kiedy toczy się proces, w którym jest podejrzenie korupcji, najpierw to wyjaśnić, bo jeżeli okazałoby się, na przykład, ja tutaj abstrahuję od rzeczywistego stanu, bo oczywiście tego nie znamy, nie znamy materiałów ze śledztwa, ale można przypuszczać, że gdyby okazało się, że obie strony posługiwały się metodami korupcyjnymi, że na przykład polscy urzędnicy przyjmowali łapówki, a druga strona no, jakieś korzyści im dostarczała, to wówczas w zupełnie innym świetle ukaże się, kto jest w tej sprawie poszkodowanym. Wtedy poszkodowanym okazałoby się, że nie jest wcale firma Eureko, tylko Skarb Państwa, na szkodę którego działali zarówno urzędnicy polscy, jak i inwestor zagraniczny. Ja to oczywiście mówię i to zastrzegam teoretycznie, ale w tej sytuacji wydaje się, że jeśli nie można wykluczyć takiego efektu procesu karnego, należałoby z rozstrzygnięciem tych spraw poczekać, aż mam na myśli sprawę przed arbitrażem oraz sprawę cywilną w sądzie polskim, należałoby poczekać z rozstrzygnięciem tych spraw do czasu, kiedy proces karny zostanie ukończony i kiedy wyjaśni się, czy ta umowa została zawarta w warunkach popełnienia przestępstwa. Warto by było chyba też pomyśleć o unieważnieniu, o stwierdzeniu nieistnienia właściwie tego stosunku korporacyjnego między stronami, bo wtedy być może inaczej wyglądałaby kwestia odpowiedzialności na podstawie umowy o ochronie inwestycji. Z tego by wynikało, skoro stosunek korporacyjny nie istnieje, to nie było inwestycji i takiej odpowiedzialności też nie ma. Ale to są moje dywagacje, trudno jest ocenić. Tutaj prawnicy wyrażają bardzo różne, diametralnie różne opinie i no, zobaczymy po prostu, jak wymiar sprawiedliwości sobie z tą sprawą poradzi. Faktem jest, że no, będzie to trzeba oceniać w kategoriach jakiegoś takiego wierzu intencji ze strony rządu, jak on tą najbardziej, jedną z najbardziej aferalnych prywatyzacji zamierza zakończyć, bo on, rząd również ma na to wpływ. On jest tym, który będzie występował o zawarcie lub niezawarcie ugody.
Mówiła do Państwa pani redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika. Proszę Państwa, już za chwilę połączymy się z Pragą, aby porozmawiać na temat wizyty pana premiera rządu Kazimierza Marcinkiewicza w stolicy Czech, następnie planowanych spotkaniach w Budapeszcie i Bratysławie. Prosimy o chwilę cierpliwości, potrzebujemy jeszcze kilku minut.
Drodzy przyjaciele, rodzino Radia Maryja. Radio Maryja ma już 14 lat. Jest to dar Pana Boga przez Matkę Najświętszą na nasze czasy, powstały, istniejący i rozwijający się dzięki współpracy wielu świadomych i kochających Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Ojczyznę katolików. Powstanie tego dzieła i następnych, istnienie i rozwój, według tego, co widzę od początku i czego doświadczam do dziś, uważam za prawdziwy cud. Widać, że Matka Najświętsza działa w nas i przez nas. Pewnie wszyscy pamiętamy, jak Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas w Rzymie: macie wiele do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia dla rodzin, młodzieży. Wiele dobrego dzieje się w sercach polskich, w naszych sercach, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego w pierwszym rzędzie prosimy dalej o modlitwę. Jest ona pierwsza i najpotrzebniejsza, bo jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno są nasze wysiłki. Módlmy się też o ludzi do tych dzieł kompetentnych, ale kochających Boga i Ojczyznę. Módlmy się o środki na utrzymanie i rozwój tych dzieł, o świadomość dla wszystkich słuchaczy i telewidzów, że tylko przy zaangażowaniu, pomocy wszystkich damy sobie radę. Niech nie będzie wśród słuchaczy Radia Maryja, odbiorców telewizji Trwam, ludzi obserwujących tylko, tak zwanych kibiców. Niech nie będzie podniecających się i powielających plotki, oszczerstwa produkowane przez specjalistów od dezintegracji. Byli oni już w PRL-u. Od niszczenia tego, co dobre, katolickie, narodowe, ale niech każdy będzie współpracownikiem, wspiera każde dobro w Ojczyźnie i Kościele, także Radio Maryja, Telewizję Trwam, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, nasz dziennik i inne media katolickie i prawdziwie polskie. Prosimy Was bardzo o pomoc w wykończeniu kompleksu akademickiego Veritatis Splendor, Blask Prawdy w Centrum Polonia Intercio Millennium. Kompleks ten będzie służył nie tylko studentom, ale w czasie ferii czy wakacji pragniemy tu robić spotkania, skupienia, seminaria dla całej rodziny Radia Maryja. Pierwszy hotel akademicki, tak zwany budynek C, już funkcjonuje. Położenie centrum jest piękne, nad Wisłą, przy tak zwanym porcie drzewnym. W hotelu akademickim są duże 3, 2 i 1 osobowe pokoje z dużymi biurkami, osobnym stolikiem do na przykład wypicia herbaty, z segmentem na szafy i lodówkę, zaś po przeciwnej stronie tego segmentu jest toaleta i łazienka. W każdym też pokoju jest telefon i internet. W hotelu akademickim jest też pralnia z automatycznymi pralkami, suszarkami i stołami do prasowania. Na każdym piętrze jest też kuchnia, w której każdy może przygotować sobie posiłek i tam go spożyć. Na każdym też piętrze jest pokój do cichej nauki. W tych miesiącach chcemy wykończyć budynek środkowy A, w którym będą recepcja, przynajmniej mały bar, stołówka, restauracja, kaplica. Obecnie studenci modlą się na korytarzu. Msza święta Apry Jasnogórskiej. Będzie też duża aula, biblioteka, czytelnia, sala gimnastyczna, sale do zajęć ze studentami. Następnie pragniemy wykończyć i wyposażyć w część B, aby studenci i studentki mieli osobne budynki. Zapraszamy do udziału w wybudowaniu tego obiektu. Znamy zasadę: jeśli myślisz na rok do przodu, siejesz zboże, na 10 lat sadzisz las, daleko w przyszłość wychowujesz dzieci i młodzież. Myślimy o przyszłości Kościoła i Ojczyzny. Prosimy chętnych o składanie ofiar, cegiełek na to dzieło. Nazwiska i miejscowości ofiarodawców cegiełek od 1000 złotych wzwyż będą umieszczone na specjalnych, trwałych tabliczkach w godnym miejscu tego centrum. Nazwiska innych będą w specjalnej księdze i miejscu w tym centrum. Bóg zapłać za zrozumienie, za życzliwość, modlitwę i pomoc, również za systematyczną pomoc Radiu Maryja i Telewizji Trwam, za pomoc w realizacji dzieł ewangelizacyjnych. Szczęść Boże.
Proszę Państwa, pan premier Kazimierz Marcinkiewicz przybył dzisiaj rano do Pragi. W stolicy Czech nasz szef rządu spotyka się z prezydentem Václavem Klausem, z premierem Jiřím Paroubkem. To pierwszy etap dwudniowej wizyty roboczej w trzech stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej. Dziś jeszcze pan premier uda się do Budapesztu, a następnie do Bratysławy. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie panią Katarzynę Doraczyńską, doradcę premiera z Centrum Informacyjnego Rządu. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie państwa.
Szczęść Boże. Czy możemy poprosić najpierw o przybliżenie programu tej wizyty pana premiera?
Jak najbardziej, tak jak już zostało wspomniane, jest to wizyta robocza, jest to dość napięty plan, gdyż nasz premier Kazimierz Marcinkiewicz będzie zarówno rozmawiał w Republice Czeskiej, Republice Węgierskiej, jak i Słowackiej. W tej chwili jesteśmy w Pradze, skończyły się już wstępne spotkania. Pan premier miał spotkanie z premierem Republiki Czeskiej, panem Jiřím Paroubkiem. Obecnie jesteśmy w trakcie jego spotkania z prymasem Czech, kardynałem Miloševićem Milkiem. I dalej będzie spotkanie z panem prezydentem Republiki Czeskiej.
Czego dotyczą te spotkania, jakich treści, jakie tematy są poruszane?
Tak naprawdę spotkanie w Republice Czeskiej opiewa się na dwa główne tematy. Pierwsze to są sprawy ekonomiczno-gospodarczo-gazowe, a drugi temat to są edukacyjne. Dzięki temu spotkaniu doszło do podpisania umowy o wzajemnym uznawaniu studiów przez ministra edukacji i nauki Republiki Polskiej, którą podpisał zarówno nasz minister pan Seweryński, jak i minister czeski pan Buzkow.
Panu premierowi towarzyszą także ministrowie, pan minister Seweryński, tak, minister Polaczek, minister Piotr Woźniak. Oni także prowadzą równoległe rozmowy z przedstawicielami rządu.
Tak jest, jak nas przed chwilą na konferencji prasowej poinformował nasz premier, główną wizytę, jak do tej pory ocenia bardzo wysoko, jak i ceni współpracę polsko-czeską. Udało się już dużo osiągnąć podczas spotkań Euromedu, jak i szczytu europejskiego, nie na Unii Europejskiej. Obydwaj premierzy już dużo planują dalszą współpracę, która miałaby już rozpocząć się w przyszłym miesiącu. W lutym uzgodniono, że spotkają się ministrowie gospodarki Polski i Czech, którzy będą ustalali wszystkie kwestie dotyczące współpracy w dziedzinie energetycznej. Tak, aby na przyszłym szczycie Unii Europejskiej można było wspólnie dbać o to, żeby zarówno dla Polski i dla Czech ta wspólna korzyść była osiągnięta i wspólne i żeby dbać i walczyć o wspólne dobro.
Jakie są plany dotyczące spotkań na Węgrzech i na Słowacji?
Już minutkę. Dzisiaj jeszcze późnym wieczorem pan premier dotrze do Budapesztu. Tam będzie przywitany przez ambasadorów, a następnie złoży kwiaty na cmentarzu ofiar z 1956 roku. Po złożeniu wieńców rozpoczął się dalej rozmowy plenarne delegacji polskich i pan premier spotka się z premierem Republiki Węgierskiej, panem Gyurcsen jego, więc serdecznie przepraszam za zwrot, ale jest to dość trudne nazwisko. Więc cały dzisiejszy wieczór praktycznie rozpoczyna się i trwa na konsultacjach, na rozmowach bilateralnych wszystkich trzech państw roboczych, tak aby na przyszłym szczycie Unii Europejskiej móc zaprezentować wspólne stanowisko i nie poprzestać tylko na sukcesie, który się udało do tej pory osiągnąć. Wręcz pan premier użył sformułowania, że dobra współpraca państw jeszcze bardziej mobilizuje i motywuje do ciężkiej pracy, aby ją po pierwsze utrzymać, a po drugie wspólnie dalej pracować na korzyść państw, o których wspomniałam.
Spotkania na Słowacji?
Tak, jutrzejszy dzień będzie rozpoczynał się od wizyty w Bratysławie. Pan premier spotka się z premierem panem Czurliną i ruszył od samego rana, praktycznie od godziny 10:00 dalej będą trwały rozmowy. Oprócz tak zwanych spotkań premierami, tak jak widać tutaj z harmonogramu, który mam przed sobą, pan premier spotyka się z wszystkimi premierami państw, w których ma wizytę, również już zaczynają być planowane rewizyty. Zapraszamy premierów Czech, Słowacji, jak i Węgier do Polski. Planowane są dalsze rozmowy już na poziomie danych ministerstw, zatem widać, że jest to bardzo robocza wizyta. Praktycznie owocuje w same ustalenia i nie ma końców rozmów.
Chciałbym zapytać jeszcze o tę sprawę konferencji prasowej, która się odbyła. Co szczególnie interesowało dziennikarzy? O co pytali naszego premiera?
Dziennikarze wypytywali o wspólne ustalenia. Pan premier podkreślał kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Dziennikarze wypytywali na temat tego, czy dalej czy dalej jest to, jakie są wspólne plany, jak będzie wyglądał dalszy harmonogram prac. Tak jak już wspomniałam wcześniej, za miesiąc już się rozpoczną spotkania ministrów w dziedzinie energetyki, więc to jest taką głównym przekazem tej konferencji prasowej. Nie ukrywam, że również dziennikarze starali się dowiedzieć o sytuacji bieżącej w kraju, w Polsce. Pan premier prosił jednak, żeby się skoncentrować na wizycie, gdyż to jest dla niego najważniejsze w tej chwili. Wszystkie kwestie polskie pozostawia do rozmów już w Warszawie, kiedy wróci po wizycie. W tej chwili chce się na niej skoncentrować.
Bardzo serdecznie dziękuję za te informacje. Serdecznie
dziękuję,
pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panią Katarzyną Doraczyńską, doradcą premiera z Centrum Informacyjnego Rządu. Proszę Państwa, 15 stycznia w Jedwabnem odbyła się uroczystość nadania honorowego obywatelstwa miasta Jedwabne panu profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi. Decyzję w sprawie uhonorowania pana profesora Nowaka tak zaszczytnym mianem podjęto jednogłośnie podczas sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem w dniu 30 grudnia. Uroczystości nadania honorowego obywatelstwa miasta Jedwabne uczestniczyli m.in. ksiądz biskup Stanisław Stefanek, wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra, wojewoda podlaski Jan Dobrzyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem pan Józef Goszczycki i burmistrz Jedwabnego Michał Hajewski. Taka informacja. A na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Bogusława Wolniewicza.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witamy panie serdecznie, panie profesorze. Jak pan profesor ocenia to wydarzenie? Czym ono jest? To przyznanie honorowego obywatelstwa Jedwabnego dla pana profesora Jerzego Roberta Nowaka.
Przede wszystkim cieszę się i gratuluję panu profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi, że jego działalność została w ten sposób uznana, uhonorowana, bo na to zasłużył. A tak, ja powiedziałbym nawet tak. Ja sam... Pan profesor Jerzy Robert Nowak jest w tej chwili honorowym obywatelem Jedwabnego. Ja nie jestem, ale ja jestem, powiedziałbym tak, obywatelem ochotniczym Jedwabnego, bo w osobach mieszkańców Jedwabnego zostaliśmy my wszyscy Polacy zaatakowani. Ja też czuję się osobiście tym atakiem i tą nagonką nieprawdopodobną, jaką przede wszystkim przeciwko Jedwabnemu, ale to była pars pro toto, część zamiast całości. To było skierowane przeciwko całej Polsce i wszystkim Polakom. Ja się tą nagonką czułem osobiście zaatakowany i oszkalowany. Pan profesor Nowak był jednym z niewielu polskich intelektualistów, którzy odważyli się w tej sprawie zabrać głos nie w chórze tych wszystkich, którzy w Polsce razem z tym Jerzym, z tym Tomaszem Grossem i całą tą jego otoczeniem tę akcję przeciwko Polsce prowadzili. Pan profesor Nowak odważył się temu przeciwstawić w sposób rzeczowy, ale stanowczy i oddał w ten sposób, powiedziałbym, wszystkim nam przysługę. To fajnie, jakim jest ta nagroda, należy mu się, powiedziałbym, w dwójnasób. I to jest dlatego, że pan profesor Nowak, to jest moje powód mojego największego uznania dla niego, prowadzi walkę nie na jeden front, tylko na dwa fronty. To znaczy, po pierwsze, nie obawia się przeciwstawić publicznie oszczercom Polski, bo jak mówię, nagonka na Jedwabne była nagonką na polskim przecież. Pan profesor Nowak nie obawia się przeciwstawić oszczercom Polski publicznie, ale pan profesor Nowak nie obawia się też przeciwstawić publicznie znieważaniu narodu żydowskiego. Sam niejednokrotnie, zresztą jak nie tylko pan profesor Nowak, to dotyczy całej rozgłośni państwa. Sam niejednokrotnie słyszałem, jak pan profesor Nowak, a także jak ojcowie prowadzący te audycje niedokończone rozmowy, głosom, no wyraźnie powiedziałbym judeofobicznym, które się na tej, czy jak się mówi potocznie, antysemickim, które się czasem u słuchaczy odzywają, bo chyba ojciec się zgodzi ze mną, że antysemitę poznaje się po tonie. Niemcy mówią, der Ton macht die Musik. Ton czyni muzykę. Otóż ktoś taki, jak zaczyna mówić, to on jeszcze zdanie nie skończył i już wiemy, z kim mamy do czynienia. To jest jakiś taki, taki głos jakiejś takiej ekscytacji, że się jakąś wiadomość bardzo ważną, tajną przekazuje.
Panie profesorze, ja mam wrażenie niekiedy, że to są wypowiedzi może nawet prowokacyjne, celowo jakoś tak próbujące jakby wywołać temat na antenie.
Takie też są, proszę ojca, na pewno takie są. Ja nawet potrafię takie też czasem zidentyfikować. Owszem, to też jest, ale, nie, ale są też tacy, powiedziałbym, szczerzy antysemici. Otóż pan profesor Nowak, podobnie jak zresztą ojcowie, zawsze w sposób grzeczny, ale stanowczy się temu przeciwstawia i jest mu to brane za złe. Ja znam nawet takich, którzy mu to biorą za złe. Otóż pan profesor Nowak wykazuje z tą swoją walką na dwa fronty odwagę cywilną. Przymiot bardzo cenny i wcale nieczęsty i dlatego zasługujący na nasze uznanie. To nie dlatego, że ja bym się wszędzie godził z panem profesorem Nowakiem. Ja na przykład w różnych sprawach się od niego bardzo różnię, na przykład w ocenie działalności i postaci pana Leszka Balcerowicza. Ale można się tu różnić, a można jednocześnie doceniać postawę człowieka. To ja bym powiedział wstępnie.
Tak, panie profesorze, no może trzeba byłoby jeszcze więcej powiedzieć na temat tego, że prawda o Jedwabnym ciągle jeszcze wymaga no, pewnego odkłamania, prawda? Pan profesor Jerzy Robert Nowak czynił to wytrwale przez także swoje publikacje i publiczne wystąpienia, ale chyba ciągle na forum takim publicznym ta sprawa nie została do końca jakoś odkłamana, pokazana w pełnym świetle, a ponadto nawet sam fakt przyznania obywatelstwa panu profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi wywoływał w niektórych mediach jakieś no, dość złośliwe czy też uszczypliwe komentarze.
Jeżeli chodzi o to drugie, to niech te złośliwe komentarze kierują także do mnie, bo jak powiadam, ja jako ochotniczy obywatel Jedwabnego stoję tutaj obok honorowego obywatela Jedwabnego. A jeżeli chodzi o tę kwestię, którą ojciec poruszył ogólną, naturalnie ojciec ma zupełną rację. To nie była sprawa Jedwabnego przecież. Jedwabne było tylko pretekstem do wielkiej kampanii w obrębie olbrzymiej akcji, jaką się prowadzi, a którą ja nazywam podstawianiem Polski. To znaczy, to jest próba przesuwania systematycznie, krok po kroku, ale z żelazną konsekwencją z tamtej strony, przesuwania ciężaru winy za zagładę Żydów europejskich z Niemców na Polaków. I jest na przykład rzeczą haniebną, że prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski się do tej akcji włączył wtedy w tym swoim wystąpieniu w Jedwabnym 10 lipca 2001 roku. Instytut Pamięci Narodowej, który miał to wyjaśnić, nic nie wyjaśnił. Zrobili chałturę. Dwa tomy olbrzymie, wspaniale wydane, to musiało bajońskie sumy kosztować, które nie tylko nic nie wyjaśnili, ale te tomy służą dalszemu zaciemnianiu sprawy. Dlaczego? Bo zaciemnianie sprawy służy właśnie owemu podstawianiu Polski. I dlatego taka działalność, którą prowadzi i pan profesor Nowak, i państwo, udzielając mu tutaj u siebie głosu, taka działalność jest ze wszechmiar potrzebna i ona będzie potrzebna jeszcze bardzo długo. Tu się dąży, ja bym powiedział nawet tak, tu się wręcz dąży, żeby zdusić polskie aspiracje narodowe, i to jest druga rzecz, drugi aspekt działalności pana profesora Nowaka, który w obronie tych aspiracji występuje. Już się mówi o tym, że trzeba zastąpić etniczne pojęcie narodu pojęciem politycznym, że postawić znak równości. Członek narodu to samo, co obywatel państwa. Jak to samo? To tak jakby powiedzieć, że członek rodziny to samo, co współlokator. Przecież to nie jest to samo. I temu się trzeba stanowczo przeciwstawiać. I pan profesor Nowak to robi. No. Niestety takich jak on nie jest wielu, a powinno być ich więcej.
No właśnie, panie profesorze, to co mówiło się i pisało na temat Jedwabnego miało swoje także reperkusje za granicą, gdy chodzi właśnie o również prezentowanie obrazu Polski i Polaków.
Ależ naturalnie, że to chodziło, to chodzi w ogóle o zagranicę. Tak jak wystąpienie prezydenta Kwaśniewskiego w Jedwabnym, gdzie tam on i Cimoszewicz, i Miller, i Borowski, wszyscy wystąpili w Jedwabnym i to no, wstyd powiedzieć, no, żeby się przypodobać przecież w Jarmułkach. Toż nic, ja nie mówię nic przeciw, nie mam nic przeciwko Jarmułkom. No ale przecież nie można, jeżeli się reprezentuje państwo polskie. Ale to wszystko jest obliczone nie na polskie, bo Polacy swoje wiedzą. To jest wszystko obliczone na zagranicę, na tę operację, którą ja mówię, podstawianie Polski. To chodzi o to nie, żeby w świadomości Polaków przesunąć ciężar winy za zagładę Żydów z Niemców na Polaków, tylko żeby w opinii europejskiej, amerykańskiej i w ogóle światowej to zrobić. Taki to wszystko ma cel, a to chyba, to, że się temu pan profesor przeciwstawia, no to jest powodem tych zajadłych i oszczerczych ataków na niego i jest, podziwiam jego tutaj odporność psychiczną, że nie daje się im złamać.
Panie profesorze, książka pana profesora Jerzego Roberta Nowaka na temat kłamstw Tomasza Grossa, właściwie jeżeli faktycznie miałaby być uznana za niewłaściwą, nieprawdziwą, to właściwie pan profesor musiałby ponieść jakieś konsekwencje. Tymczasem nie było żadnego oddźwięku ze strony tych, czy to autora, czy właśnie innych środowisk, które te kłamstwa powielają. Natomiast właśnie Ciągle kłamstwa Tomasza Grossa są przywoływane i ciągle przedstawia się je jako argumenty w różnego rodzaju dyskusjach.
Ależ tak, proszę ojca, to jest system. I to jest metoda. Jeżeli ktoś występuje z argumentacją, jeżeli ktoś tak jak pan profesor Nowak i jak państwo, gdzieś odważy się bronić rzeczowo interesu Polski, tam gdzie ten interes jest zagrożony, i odważy się bronić tego także przeciwko środowiskom żydowskim, tam gdzie te środowiska przeciwko temu interesowi występują, a tak się zdarza. To wtedy, to jest taka zasada z żelazną konsekwencją stosowana, że się tu się z naszej strony przeciwstawia rzeczowe argumenty, tej rzeczowej argumentacji z tamtej strony się zupełnie nie podejmuje. To się wszystko, no tak jak w tym ostatnim, bo chociażby takim 2 tygodnie temu taka pani Magdalena Bayer od tej, pożali się Boże, Rady Etyki Mediów, prezeska, z takim wystąpiła. Wszystko tylko ogólniki. Antysemityzm, ksenofobia, nacjonalizm, jeszcze jakieś tam inne słowa uchodzące za epitety, a konkretu nie ma. Bo tego konkretu tutaj właśnie nie ma. I to jest wobec tego jedyna metoda z ich strony, tej przeciwnej, nie wdawać się w polemiki rzeczowe, bo stoją wtedy na straconej pozycji. Wobec tego argumenty rzeczowe, takie chociażby te, które w tej swojej książce o tych sąsiadach Jedwabnego Grossa przytoczył pan profesor Nowak, że to się pomija milczeniem. Tylko w kółko się powtarza to samo, to te same gołosłowne, ogólnikowe oszczerstwa. To jest taka metoda i muszę powiedzieć, ojcu, zresztą ojciec jest z pewnością jako człowiek mediów przecież już też z tym zgodzi, że to jest niestety metoda nadzwyczaj skuteczna. A to, że wasze radio monopol tej metody przełamuje, to jest właśnie przyczyna, dlaczego ono jest z taką zajadłością atakowane.
Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za ten komentarz i za rozmowę na antenie. Gorąco pozdrawiamy pana profesora.
Pozdrawiam też, być może nas słucha teraz pana profesora Nowaka. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Bogusław Wolniewicz.